i przez najbliższe 10 dni będziemy je robić w Krakowie. Radio Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości. Wyjaśnienie, piosenka, której Państwo słuchali, to jest piosenka zespołu Micro Music z płyty Zdolnej Półki. Ta płyta ukazała się 4 dni temu. Tomasz Wybranowski, który jest tutaj z nami, kiwa głową, bo to jest piosenka, którą i zespół, który on dobrze zna i pewno Państwu w Radiu Wnet o tym zespole opowiada. My opowiadamy o czymś innym, o wyborach, o rzeczach, które dzieją się w Krakowie. Marek Pęk, wicemarszałek Senatu, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry.
Jakoś tak się złożyło, że kandydaci do Senatu z Prawa i Sprawiedliwości, z list Zjednoczonej Prawicy są gośćmi Poranka Wnet, ale jeszcze nie opowiadaliśmy o tym, jak przebiega kampania wyborcza w Krakowie i w Małopolsce.
No, przebiega w taki typowy dla Prawa i Sprawiedliwości sposób, to znaczy z jednej strony mamy lidera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego, który objeżdża Polskę i właściwie w każdym tygodniu organizuje przynajmniej 2-3 konwencje, w których porusza kolejne bloki takie tematyczne, programowe. Oprócz niego, czy obok niego, premier Mateusz Morawiecki, no a my w okręgach robimy swoje. Mówi pan redaktor o kandydatach do Senatu, to dobrze, że ich widać, no bo nie ukrywajmy, w tym akurat rozdaniu politycznym wybory do Senatu są bardzo kluczowe. No jeszcze nie było takiego zjednoczenia opozycji, nie było jeszcze takich wyborów, gdzie byłby PiS i antyPiS, w związku z tym no dla nas na pewno wynik do Senatu jest takim oczkiem w głowie.
I jakie są szanse na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało większość w Senacie i dlaczego to jest ważne?
No, może najpierw dlaczego to jest ważne. No, rządzenie bez większości w Senacie, czyli w takiej sytuacji, która jeszcze się nigdy nie zdarzyła po 1989 roku, że mogłaby być teoretycznie inna większość w Sejmie, inna większość w Senacie, no jest bardzo trudne. Jest oczywiście możliwe teoretycznie, bo najważniejsze jest, żeby mieć większość w Sejmie, stworzyć rząd i ten rząd i tą większość utrzymać. Natomiast no, Senat ma możliwości bardzo duże wpływania na spowolnienie procesu legislacyjnego.
W jaki sposób?
No chociażby przez taką w ramach procedur senackich pewnego rodzaju legalną obstrukcję parlamentarną, procedowanie bardzo długo, przeciąganie wszelkich obrad. No na pewno w takiej sytuacji, kiedy rząd chce prowadzić nadal ambitną politykę, a więc zmieniać Polskę bardzo dogłębnie, no to do tego trzeba nowych rozwiązań ustawodawczych. Tutaj z takim Senatem, który by bez przerwy stał okoniem, byłoby bardzo trudno. Poza tym no, Izba wtedy stałaby się taką areną walki z rządem, walki z Sejmem, no to na pewno wpływałoby destrukcyjnie na taką jednolitość państwa polskiego, na taką spójność rządzenia i przekazu, no bo przecież marszałek Senatu jest trzecią osobą w państwie, ma różne instrumenty do tego, ażeby prowadzić swoją własną politykę i w kraju, i za granicą. Natomiast jeśli chodzi o szanse, no to uważam, że one są coraz większe. Myśmy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego poważnie przyglądali się temu pomysłowi zjednoczenia opozycji. No, on był testowany w wyborach europejskich i jak widzieliśmy, no nie wypalił. W związku z tym też teraz nie spodziewam się, żeby było takie jakieś proste sumowanie się elektoratów. Tak w polityce nie jest i myślę, że zjednoczona opozycja może też spotkać się z takim dla niej niekorzystnym zjawiskiem po prostu demobilizacji pewnej części elektoratu. Ludzie nie pójdą do wyborów, jeżeli nie zobaczą tam przedstawicieli swoich ugrupowań, swoich partii, tylko zobaczą jakiś jeden wielki blok.
Ale o frekwencję wyborczą zabiega zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Zjednoczona Opozycja i wygląda na to, że patrzę, co tutaj przejeżdża takiego, że słychać, co to za maszyna się uruchomiła, jakaś może statek, może nasza barka gdzieś odpłynie, może popłyniemy Stefanem Batorym do Gdańska, to byłby ciekawy na pewno rejs. Nie wiem, czy miał pan kiedyś, pan senator miał kiedyś okazję pływania po Wiśle, wpław albo kajakiem, albo motorówką.
Pływałem kajakiem, ale taką prawdziwą życiową przygodę przeżywałem w innym rejonie Polski, a mianowicie na Czarnej Hańczy, na Kanale Augustowskim i na Wigrach. To rzeczywiście tam zasmakowałem prawdziwego pływania.
To jest rzeczywiście Czarna Hańcza, fantastyczna, czysta rzeka, jak jest dzień upalny, to pływanie w Hańczy jest czystą radością i czystą przyjemnością.
Chociaż woda jest piekielnie zimna nawet w lecie.
To wróćmy do tej możliwości blokowania reform przez Senat. Jeżeli Senat byłby w rękach opozycji, to jak długo może przetrzymywać ustawę?
No, oczywiście są terminy konstytucyjne. Senat nie może w nieskończoność przetrzymywać ustawy. No, teoretycznie jest też oczywiście zawsze szansa taka, że większością bezwzględną Sejm może odrzucać niekorzystne poprawki Senatu. Czyli to tak matematycznie ja tutaj nie widzę zagrożenia. Na pewno byłoby to duże przedsięwzięcie takie organizacyjne, no bo każde posiedzenie każdej komisji, szczególnie w Sejmie, byłoby kluczowe, prawda? Bo nie odrzucenie jakichś złośliwych, złych poprawek Senatu, no, rozkładałoby projekty rządowe. Ja szczerze mówiąc bardziej obawiam się takiej sytuacji, że wokół Senatu zgromadzi się wtedy cała opozycja, również w takim sensie medialnym, propagandowym. Senat zawsze był jednak na uboczu, jako ta przysłowiowa izba rozwagi i refleksji. Teraz może cieszy się troszeczkę większym zainteresowaniem mediów, ale no nie ukrywajmy, to zawsze wokół Sejmu i wokół kuluarów sejmowych gromadzą się głównie reporterzy, dziennikarze. Tam są liderzy polityczni, natomiast no, biorąc pod uwagę też niektóre osoby, które kandydują w Zjednoczonej Opozycji do Senatu, no to są zawodnicy tacy już znani w tej kadencji z Sejmu, z różnych działań, no, które na pewno Senatowi chluby by nie przyniosły.
Teraz nad Wawelem świeci słońce i od razu zrobiło się cieplej. Po Wiśle pływają łabędzie w tej kampanii wyborczej. Tutaj w Małopolsce w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego wygrała pani premier Beata Szydło. Rekordowy wynik, rekord Polski, jeśli chodzi o wszystkie wybory. Myśli pan, że jest szansa, że Zjednoczona Prawica ma szansę, żeby powtórzyć ten wynik?
No na pewno jesteśmy cały czas na takiej wznoszącej fali. Tutaj rzeczywiście ten wynik, nie tylko pani premier Beaty Szydło, chociaż oczywiście ona była liderką i no jej wynik jest rekordem nie tylko w skali Polski, ale i można powiedzieć Europy, wyborów europejskich. No ale przecież i Patryk Jaki, wyśmienity wynik przy takiej lokomotywie wyborczej, jaką była pani Beata Szydło, świetny wynik Patryka, świetny wynik profesora Legutko, świetny wynik Dominika Tarczyńskiego, który przecież cały czas czeka na objęcie mandatu, jest tak zwanym posłem brexitowym, więc tutaj naprawdę była świetna, świetna drużyna. My w Małopolsce może mamy taki troszeczkę skrzywiony obraz tych wyborów, no bo nie ukrywajmy, Małopolska ma większe niż średnie w skali kraju poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Są takie rejony jak na przykład Sądecczyzna, czy Tarnowskie, czy również niektóre rejony wokół Krakowa, gdzie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości sięga 70-80%, więc tam na pewno wynik będzie dla nas przytłaczająco pozytywny. Natomiast no, też nie ukrywajmy, problemem, jak w całej Polsce, są duże miasta, a więc sam Kraków. Ale tutaj jeszcze wracając do Senatu, no bo co do Sejmu, to myślę, że pewne tendencje są przewidywalne. Liczymy na 7 lub 8 mandatów, czyli utrzymanie tego status quo, który mamy w tym momencie, albo zwiększenie stanu posiadania o przynajmniej jeden mandat poselski. Natomiast W Senacie właśnie po wyborach europejskich obserwowaliśmy już w oparciu o takie szczegółowe przeliczenia, że szczególnie ta część Krakowa, w której kandydatem do Senatu jest profesor Jan Duda, czyli ta związana z Nową Hutą, już w tym momencie tak przechodzi na stronę Prawa i Sprawiedliwości, więc ja głęboko liczę, że ten mandat uda nam się tym razem zdobyć. No a w Krakowie, tym w Śródmieściu, gdzie senatorem obecnie jest pan Bogdan Klich, no nasz kandydat, pan Krzysztof Mazur, prowadzi taką, bym powiedział, bardzo nieszablonową, bardzo autorską, bardzo aktywną kampanię. Zresztą tutaj się sytuacja o tyle skomplikowała, że oprócz pana Bogdana Klicha z tego konglomeratu politycznego Zjednoczonej Opozycji wystartował również pan Komarewicz, więc jest też taka rywalizacja wewnętrzna. No gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Mam nadzieję, że tutaj przynajmniej teoretycznie też są takie realne szanse, ażeby powalczyć.
A pan z Małopolski kandyduje i ma pan pewność tego, że zostanie pan senatorem?
Nie, do pewności to się nigdy nie ma. W polityce trzeba zachować pewien umiar i pewną pokorę. Natomiast rzeczywiście ten tak zwany obwarzanek krakowski, w którym ja kandyduję, a więc powiat ziemski krakowski, miechowski i olkuski, no cieszy się dużą przewagą Prawa i Sprawiedliwości, to też na to wskazywały właśnie wybory europejskie, wybory również samorządowe. Tam częściowo rządzimy lub współrządzimy, no mamy w tym momencie po swojej stronie również Sejmik Województwa Małopolskiego, więc ten przekaz jest nam tam łatwiej budować, zresztą są konkretne, wymierne efekty rządzenia Prawa i Sprawiedliwości i na tym poziomie rządowym, i na tym poziomie samorządowym.
Niecałe dwa tygodnie do wyborów, 13 dni, wybory 13 października. Pana przewidywania, jakie będą rezultaty wyborów?
Tak, ogólnopolsko. Tak? No. Jestem pewien, że uda nam się obronić samodzielną większość w Sejmie. To jest absolutne minimum. Jakiekolwiek warianty koalicyjne na razie są czysto teoretyczne. Na pewno dla nas, ażeby realizować dalej nasz samodzielny, ambitny program, potrzebna jest samodzielna większość. No i w Senacie do tej pory było tak, że jeżeli udawało się zbudować większość w Sejmie, to większość w Senacie była jeszcze mocniejsza. No przypomnę, że w tej kadencji Senatu mieliśmy momentami nawet prawie 65 senatorów Prawa i Sprawiedliwości, znaczy klubu Prawa i Sprawiedliwości na 100, w związku z tym no, tam mieliśmy Senat pod pełną kontrolą polityczną. Myślę, że to jest realny plan, żeby jeszcze raz to powtórzyć.
Kraków jest miastem świętych, święta Faustyna, święty brat Albert Chmielowski, święta Jadwiga, święty
Stanisław.
Wczoraj list księdza pasterski, księdza arcybiskupa. Jakie ma znaczenie list księdza arcybiskupa, który był wczoraj odczytany w krakowskich kościołach?
Wydaje mi się, że to, co mówi arcybiskup Marek Jędraszewski, biskup krakowski, ma coraz większe znaczenie. Nie tylko dla kościoła krakowskiego, ale dla kościoła polskiego. Mam takie głębokie przeświadczenie, że biskup krakowski staje się takim nieformalnym liderem polskiego kościoła. Mówi słowa odważne, mówi wprost, nazywa rzeczy po imieniu. Myślę, że polscy wierni od dawna takiego języka, takiego głosu oczekiwali, bo no, nie ukrywajmy, również te wybory, ale mówiąc szerzej, dzisiejsze czasy no, są takim zderzeniem cywilizacji, kultur i na pewno głos chrześcijan jest spychany mocno na margines, jeżeli można wykazać taką grupę, która jest dzisiaj poddawana takiej szczególnemu naciskowi, obśmiewaniu, marginalizowaniu, no to są właśnie chrześcijanie, a ściślej mówiąc katolicy, co jest szczególnie bolesne w Polsce, bo wszystkie statystyki wskazują, że jednak cały czas chrześcijaństwo to większość polskiego społeczeństwa, chrześcijanie, katolicy to większość Polaków, a jednak spycha nas się coraz bardziej na margines takiej politycznej poprawności, jakiejś szczególnej zjadliwości wobec tego, co konserwatywne, tego co zdrowe moralnie i również tego co takie tradycyjnie polskie. Więc my uważnie słuchamy arcybiskupa Jędraszewskiego. Zresztą ja jako senator ziemi krakowskiej wielokrotnie brałem udział w różnych zgromadzeniach religijnych pod jego przewodnictwem i te homilie biskupa Jędraszewskiego są wybitne. Wybitne pod względem nie tylko tym takim ściśle religijnym, duchowym, ale również patriotycznym, filozoficznym. No to naprawdę jest człowiek bardzo głębokiej wiary i głębokiego intelektu i co najważniejsze, bardzo dużej odwagi.
Panie senatorze, na zakończenie naszej rozmowy podaruję panu Kurier Wnet, to jest wrześniowy Kurier Wnet, pewno nie miał pan jeszcze okazji przeczytać, a warto. Marek Pęk, wicemarszałek Senatu, kandydat do Senatu z list Zjednoczonej Prawicy z Małopolski, był gościem poranka wnet nadawanego z barki. Stefan Batory, był pan kiedyś tu na tej barce?
No, wielokrotnie na jakiejś kawie, ale szczerze mówiąc pierwszy raz jestem tutaj jako gość radia.
W którym teraz posłuchamy zespołu Manam Krakowski, Splin.
Dziękuję.
Halo, halo, tu Warszawa, Aleksander Wierzejski. Oglądam pachnące farbą drukarskie gazety i co? Zaczniemy od tygodnika W Sieci. Tam po pierwsze na temat pani Klaudii Jachiry, Schetyna hoduje nowego palikota. Jan Maria Rokita na temat sędziów, którzy szykują się do władzy, ale zaczniemy jednak od tekstu Aleksandra Nalaskowskiego. Profesor Nalaskowski pisze o brutalizacji języka polityki dzięki takim właśnie postaciom jak pani Klaudia Jachira i mówi, że w niczym nie zmieni to wyniku wyborów, nie spowoduje klęski PiS, ale zainfekuje życie polityczne wirusem niemożliwym do wyleczenia. Potem będzie tylko gorzej. Nawet jeśli nie boicie się osądu historii, to bójcie się chociaż Boga, jakkolwiek go sobie wyobrażacie. Platforma hejterska, tekst Marka Pyzy i Marcina Wikły o działaniu obrzydzającym Prawo i Sprawiedliwość różnych działaczy Platformy Obywatelskiej. Kampania się sypie, walkę PO o głosy najlepiej podsumowali sami Polacy w sondażu Ibris. Tylko 4,8% badanych stwierdziło, że formacja Schetyny ma najlepszą kampanię na prowadzoną przez PiS. Wskazało 57,1%. Dwie Polski to tekst Stanisława Janeckiego. Chyba po raz pierwszy po 1989 roku Polacy pójdą do wyborów, mając tak wiele do stracenia. Gdyby zmieniła się władza, rozbieżne światy władzy i opozycji, prymat wspólnoty, to właśnie Stanisław Janecki podkreśla wspólnotowy charakter kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości prowadzonej przez tą partię polityki. Wróg według wyborczej. Konrad Kołodziejski przyjrzał się czarnej księdze PiS drukowanej przez Gazetę Wyborczą, no i stwierdził, że czytelnik, który żyje w bańce informacyjnej mediów opozycyjnych, dowiaduje się, że anonimowy troll, bez przerwy miotający prostackie wyzwiska pod adresem tak szlachetnych ludzi jak Jerzy Owsiak, Iwona Hartwig, Maria Lempart czy wdowa po prezydencie Gdańska, to właśnie wyborca Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny tekst, który teraz wspomnimy, to pełzający przewrót ustrojowy. Jan Maria Rokita stawia tezę, że seria wyroków politycznych, zaczynając od tego wyroku brytyjskiego, który odwiesił zawieszenie parlamentu, świadczy tak naprawdę o zmianie stosunków politycznych w krajach europejskich, gdzie główną rolę będą odgrywały sądy, a rządy będą rządzić tylko wtedy, kiedy się nie pojawi nic kontrowersyjnego. Temat Ukrainy. Marek Budzisz również w tygodniku W Sieci pisze o Kurcie Volkerze i jego działaniach w Kijowie, wsparcia dla Ukrainy. To wszystko w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i domaganiu się dymisji Donalda Trumpa. Zanim jednak do Ukrainy przejdziemy, jeszcze tygodnik Do Rzeczy. Tutaj przegrana rewolucja Mariusza Kolonki. CENT.com. Dowództwo centralne informuje o podniesieniu stopnia gotowości naszych oddziałów z DEFCON 4 na DEFCON 3, co oznacza rozpoczęcie działań w terenie. Te działania bojowe w terenie będą podlegały na tym, że zaczynamy zbiórkę podpisów, mówił przy dźwiękach wojskowego marszu Max Kolonko na antenie YouTube'owego swojego kanału. A krytyka mówi o tym, że no po pierwsze sprawa nie wypaliła, po drugie jest bardzo duży nacisk na biznes. Kubeczki, koszulki z nadrukiem można kupować w specjalnym sklepie internetowym Maxa Kolonki. No i Max Kolonko pod koniec ubiegłego tygodnia ogłosił na Twitterze, że projekt Air Revolution już go nie interesuje. I ogłasza, że zakończył współpracę z Komitetem Wyborców Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonki. Pani Sylwia Spurek, Kamila Baranowska, przyjrzała się działaniom byłej asystentki pana rzecznika praw obywatelskich. No i stwierdziła, że gdyby pani Sylwia Spurek nie istniała, prawica musiałaby sobie ją wymyśleć. Chodzi oczywiście o szokujące poglądy, walkę o lepsze traktowanie zwierząt, mleko wolne od cierpienia i krzywdy milionów krów hodowanych w niehumanitarnych, okropnych warunkach. To tekst z okazji Światowego Dnia Mleka Roślinnego. Sama pani Spurek uważa, że z jej apeli podśmiewają się ci, którzy boją się zmian prawa i niewiele wiedzą. Pani Sylwia Spurek weszła do Parlamentu Europejskiego z list wiosny. Waldemar Łysiak, duży tekst o malarstwie holenderskim i o Rembrandcie. Wiele ciekawych informacji, wiele ciekawych obrazów. I Piotr Semka w tygodniku Do Rzeczy, publicznej dyskusji z Tomaszem Terlikowskim. Tomasz Terlikowski dał wywiad do Gazety Wyborczej, rozmawiał z Grzegorzem Sroczyńskim, odpowiedział na to Robert Tekeli, a sam Tomasz Terlikowski odpowiedział na to tekstem Zdrada, wspólnota i udowadnianie, że nie jestem wielbłądem. No i wyważony, mam nadzieję, tekst Piotra Semki w tygodniku Do Rzeczy państwu polecam. Wygląda na to, że czas się kończy, więc szybciutko w Gazecie Polskiej, serial ukraińsko-amerykański. Gazeta Polska Codziennie, przyjaciel Ukrainy kończy swoją misję. Kurt Volker, specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy, podał się do dymisji. Jego rezygnacja związana jest z kontrowersjami wokół lipcowej rozmowy telefonicznej między prezydentami obu krajów. Było na ten temat sporo w zeszłym tygodniu. Duży tekst w gazecie, dziennik Gazeta Prawna. Sługa narodu czy sługa Trumpa? To tekst Zbigniewa Parfianowicza, szefa działu zagranicznego. Prezydent próbuje ucieczki do przodu. Demokraci z Izby Reprezentantów przygotują się do rozpoczęcia procedury impeachmentu. W tym tygodniu początek przesłuchań świadków. Michał Potocki pisze o tym, że szukanie ukraińskich haków na prezydenta Trumpa trwało od dawna. Robili to i demokraci, i republikanie. Radosław Korzycki zajmuje się sprawą samą impeachmentu. To w Ameryce sprawa polityczna. Również w Gazecie Wyborczej afera ukraińska zbiera żniwo. Specjalny wysłannik USA podał się do Ukrainy, podał się do dymisji. Biały Dom ograniczył dostęp do innych rozmów Trumpa, więc cała ta historia dość szeroko opisywana na łamach polskiej prasy. Zobaczymy, jak się skończy. Ja myślę, że powodów do dymisji nie ma, ale co państwo myślicie, to państwa sprawa. Tyle w tym przeglądzie prasy. Może jeszcze z naszego dziennika tekst o Jakubie Baryle, który w sierpniu stanął z krzyżem na trasie tak zwanego Marszu Równości w Płocku, a sąd rejonowy w tymże mieście podjął decyzję o skierowaniu kuratora do rodziców 15-letniego chłopca. Jest to odpowiedź sądu na wniosek Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Aktywiści tej organizacji zarzucili nastolatkowi próbę zakłócania przebiegu legalnego zgromadzenia publicznego. Tutaj żartów nie ma i z lewicą i genderystami nie można sobie żartować. Tyle, proszę Państwa, w tej części, tyle w przeglądzie prasy. Oddajemy głos.